Nerdy nocą.
Ale jest dzień.
Biorę kontroler i napierdalam.
Nerdy nocą?
Nie jest takie złe.
Nerdy nocą.
W miarę przyzwoite.
Nerdy nocą.
Pierwsze 20 minut jest zawsze do dupy.
To dobrze. To jak pierwszy naleśnik, nie?
Tak, trzeba go zjeść od razu. Dla pewności, bo on jest zawsze trochę za tłusty, trochę jest ten coś nie tak.
Mam wrażenie, że to kwestia tego, że patelnia nie jest rozgrzana.
No.
To jeszcze zależy, czy ktoś smaży tak, że leje olej na patelnię, czy że dolewa do ciasta.
Ja dolewam do ciasta. Mam dobre patelnie.
Tak, to jest kwestia patelni, bo na przykład ja dolewam do ciasta i dzięki temu jest mało tego stosunkowo. Moja matka zawsze tłuszcz rozgrzewała na patelni, bo miała żeliwną patelnię, która oprócz tego, że była żeliwna i była bardzo dobra do naleśników, bo żeliwne patelnie są najlepsze, to jeszcze miała taki problem, że była bardzo stara i taka, no...
Wiem, taka czarna, taka czarna z narośniętym czymś takim, czego się nie dało umyć, a jak się to umyło, to patelnia była zniszczona.
Tak.
Pamiętam ją. Miałam taką. Moja matka mówiła, no to cygańska patelnia.
Moja matka mówiła po prostu patelnia? To była patelnia do naleśników konkretnie i tylko do tej jednej rzeczy. A i chyba matka jeszcze na niej robiła pączki, bo moja matka potrafiła robić pączki. Takie malutkie. I to były autentyczne pączki, takie prawdziwe. One były troszeczkę bardziej ptysiowe może niż te kupne, ale poza tym to były zupełnie fachowe pączki. Ja zresztą do dzisiaj najbardziej lubię ze wszystkiego pączki.
Lubiłam małe pączki.
Można mi dawać pączki w prezencie.
Dobrze wiedzieć. Ach, to dlatego jest równowartość pączka.
Szukałem jakiejś metafory, bo nie chciałem, żeby to było piwo, bo piwo jest
ani paczka
macho.
Fajek.
Nie fajki, bo są niezdrowe, piwo no. Nie, bo to jest takie macho i w ogóle. A poza tym piwo, to trudno, żeby dzieci mi piwo kupowały, tak?
Zakładamy, że dzieci grają w Czelabińsk.
No mam nadzieję, że grają. Znaczy, nie wiem, z Czelabińskiem się okazuje jest jeden kłopot. Mianowicie mnóstwo ludzi nie kojarzy, że to jest trochę darcie łacha. I że na przykład jak ci gra daje 500 punktów za zniszczenie Warszawy, a 1000 za Nowego Jorku, ale minus 500 za zniszczenie Moskwy, to nie dlatego, że cię gra próbuje na serio przekonać, że to jest dobry pomysł, tylko dlatego, że autor się wyzłośliwia na pewnej określonej retoryce. Więc ludzie tego nie czują.
Wydaje mi się też, że
nie wszyscy w każdym razie.
Część ludzi kojarzy Czelabińsk na przykład z naszych demotów czelabińskich, a niektórzy i paradoksalnie stosunkowo niewiele kojarzy w ogóle afery z czelabińskim meteorytem.
Tak. To gdzieś tam przemknęło jako jeszcze jedna ciekawa wiadomość ze światu.
Tak, która tam obeszła ludzi, których z grubsza interesują te zjawiska z kosmosu i Czelabińsk. To był w ogóle jakiś taki fajny gif, on krążył po internecie i tak dalej, więc można by kojarzyć, a cała reszta podejrzewam, że nie wie w ogóle. Mhm.
Ale mi to nie przeszkadzało. Znaczy, Czelabińsk nie powstał po to, żeby na tym memie pojechać i zdobyć sławę, że o, proszę, gra o Czelabińsku, wszyscy interesują się Czelabińskiem, więc teraz będziemy w tę grę grać. Tylko chciałem, żeby coś było takiego, żeby miał swój charakter. Bo z grą jest tak, że musi być jakaś. Bo jak się na przykład spojrzy na to, jakie gry zdobywają sukces, w sensie, że rozgłos, albo że dużo ludzi ich kupuje, to są to albo gry, które... Przepraszam, kot.
No tak, wszędzie.
Kot w ustach.
Masz go jeszcze na brodzie.
Już.
Już.
Tak. Więc gra musi być jakaś. Jak patrzysz na to, jakie gry zdobywają, odnoszą jakiś sukces, jakąś tam miarą sukcesu mierzony, no to mogą to być gry bardzo znanych marek. Nie wiem, jak Ubisoft albo Electronic Arts wyda grę, no to wiadomo, że przez to, że oni wydali grę, to jest zawsze duży rozgłos.
Dla wszystkich jest.
Pomijając to, że oni potrafią sobie po prostu za ciężką kasę ten rozgłos zrobić, bo wiedzą, jak się reklamować.
No i też są uznaną marką i tak dalej, więc tak naprawdę cokolwiek wydadzą, to bardzo dużo ludzi to weźmie.
Zwróci na to uwagę.
Tak, bo to jest sprawdzona firma.
Tak, dokładnie. Sprawdzona. Też ludzie bardzo lubią nienawidzić tych firm.
Tak.
Ale wiedzą, że to jest Electronic Arts. Wiadomo, że może tak, że to, co zrobi Electronic Arts, na pewno jest poważna sprawa.
Że jest profesjonalnie wykonany, tak. Że pracował duży zespół.
Tak.
I że koty będą mogły w to grać. To darcie łacha wydaje mi się, że jest częścią tego całego ruchu reklamowego wokół. W sensie mam wrażenie, że te firmy nie próbują chodzić i podobać się wszystkim za wszelką cenę, tylko troszeczkę robią swoje, bo trochę ich na to stać.
To jest tak, jak robisz taką dużą grę, to ktoś, kto się na tym zna, przygląda się temu twojemu przedsięwzięciu i się zastanawia, dla kogo ta gra jest. Na przykład, czy chcemy się bardziej podobać chłopcom, czy dziewczętom. Na przykład, jak robiliśmy Bulletstorm w swoim czasie, to mieliśmy taki ładny, rozrysowany graf, na którym były suwaczki i było narysowane, gdzie na skali od tylko dla chłopców do tylko dla dziewczyn jest Bulletstorm. Oczywiście on był bardzo blisko.
Bardzo blisko tylko dla chłopców.
Tak. I to była świadoma decyzja podjęta przez Electronic Arts, tak naprawdę trochę dlatego, że taki produkt został im zaoferowany, a wiedzieli, co się pakują, ale też wiedzieli, że nie ma co się kopać z koniem i robić dla wszystkich. Więc w tym sensie jest dokładnie tak, jak mówisz. Z drugiej strony też oni też bardzo unikają, to jest takie bardzo korporacyjne, że na przykład Electronic Arts nie zrobi gry, która będzie otwarcie może inaczej, nie zrobią gry za więcej niż $1,000,000, która będzie otwarcie na przykład feministyczna, dlatego że wiedzą, że wtedy bardzo dużo ludzi, którzy bardzo źle myślą o takich rzeczach, w sensie nieprzychylnie, bardzo się na nich zezłości i zrobi im bardzo dużo złej reputacji. Z tego samego powodu nie zrobią gry, która będzie otwarcie mizoginistyczna, bo ludzie z drugiej strony barykady dokładnie to samo zrobią. W związku z tym Electronic Arts to nie to, że tak w ogóle nie zajmuje stanowisko. Na przykład Electronic Arts zrobił bardzo fajną rzecz, mianowicie urządzili jedną mikrokonferencję, która była konkretnie o tym, jak w grach możemy stworzyć więcej miejsca dla ludzi, którzy nie są heteronormatywno-męsko-biali. Ale na przykład też takie bardziej konkretne, bo to można powiedzieć była autopromocja. Chcą się do takiej grupy docelowej odwołać, ale na przykład zrobili coś takiego, że była w Stanach taka konferencja, ona się już odbyła chyba dwa razy. Ona się nazywała Gamer przez AY. Taka gra słów gay i gamer.
GAYMER, okej.
Okay. Ta konferencja była specjalistyczna, to znaczy ona chodziła o to, że gracze, którzy są homoseksualni, też chcą sobie pograć i chcą się z tym czuć dobrze.
I chcą znaleźć jakieś postacie, z którymi się będą mogli identyfikować i znaleźć coś dla siebie ze swojej części kultury, no bo troszeczkę każda grupa społeczna ma swoją kulturę.
Tak. No. Żeby trochę zintegrować, żeby się nie czuć zawsze tacy zdyskryminowani, no bo wiadomo, nie wiem, grasz na Xboxie w Call of Duty, wchodzisz na multiplayera, to od razu ktoś cię wyzywa od pedałów.
Oczywiście, i wyzywają cię niezależnie od czyjejkolwiek orientacji seksualnej.
Tak, to w ogóle... Tak.
To jest po prostu obelga.
Tak. Tam. I na przykład Electronic Arts dało na to pieniądze w którymś momencie. Bo oczywiście to jest jakaś tam mała, niszowa konferencja, która ma kłopot z tym, żeby się sfinansować, ale w tym kwestii po prostu dali kasę. Więc to nie jest tak, że tego rodzaju firmy się nie angażują w takie rzeczy zupełnie, ale nie zaryzykują tego tam, gdzie mają dużo do stracenia. Czyli Assassin's Creed nie będzie tego rodzaju grą. Assassin's Creed nie jest Electronic Artsów, żeby była jasność, to jest gra Ubisoftu. Zresztą była ostatnio wielka afera, bo Ubisoft zrobił grę, w której można być facetem, albo facetem, albo facetem, albo facetem. Gra jest o rewolucji francuskiej, najbardziej znany zabójca z czasów rewolucji francuskiej był kobietą.
Ale nie.
Ale nie można być kobietą.
To hard to render.
To w ogóle...
To jest nieprawda podobno.
W ogóle to trzeba bardzo uważać, jak się słucha takich doniesień z internetu, ponieważ z Ubisoftu nikt nie powiedział, że women are too hard to animate. Nikt tego nie powiedział. Dokładnie ich argumentacja była taka, że jak już zrobili to, co zrobili, to już nie mieli czasu, żeby zrobić jeszcze drugie tyle roboty, bo trzeba by zrobić od nowa ileś rzeczy. Ten argument jest sensowny. Można się kłócić, znaczy jest sensowny o tyle, że faktycznie jak robisz postać męską i żeńską, to je się animuje inaczej, bo anatomia jest inna, ruchy są trochę inne przez to i tak dalej. To nie jest tak, że to jest drugie tyle roboty.
No właśnie, też tak słyszałam, że to nie jest drugie tyle roboty, tylko że to są niektóre elementy, na przykład wtedy, kiedy postać stoi, nic nie robi, żeby miała inne pozycje, które przybiera. I to nawet nie chodzi o jakiś potężny seksizm, tylko po prostu inaczej
się
pozycja
stoi, inaczej inny układ miednicy jest chociażby.
Chociażby. I jakieś tego rodzaju niuanse, no bo tam wiadomo, twarz, słyszałam, że cała sylwetka jest już zanimowana i z tym już niewiele trzeba zrobić.
To tak naprawdę bardzo zależy od bardzo wielu rzeczy. Na jednym końcu skali masz gry, w których płciowość postaci jest bardzo mocno podkreślona.
Na przykład Bayonetta, nie wiem, czy widziałeś.
Nie grałem, dużo o tej grze czytałem i słyszałem.
Mogę ci pokazać, bo mam ją na playaku i ona się generalnie składa z cycków, wysokich obcasów. W wysokich obcasach są ukryte rewolwery. Jest tak. To tak kuriozalne. To znaczy nie sposób do tego podchodzić poważnie oczywiście. Tak. I to może być krzywdzące, jeżeli się do tego tak podejdzie. Może być kuriozalnie śmieszne, jeżeli się do tego tak podejdzie. Ogólnie jest to głupie jak wiadro, więc to chyba troszeczkę nie ma tutaj się nad czym babrać, ale tam jest postać o bardzo, bardzo, bardzo przerysowanej kobiecej sylwetce, która przyjmuje takie pozycje, które są anatomicznie po prostu trochę mnie bolało, jak sobie to wyobrażam. I właśnie wszystkie te akcesoria, to znaczy te ubrania, dekolty, wycięcia, szpilki. Co ciekawe, bo na przykład grałam w inną grę, w której biegało się postacią kobiecą, która się nazywała Wet. Nawet jakbym ci pokazała te dwie okładki obok siebie, jak bardzo to jest różnie. Zapamiętało mi się, że postać z Wet wygląda jak ta dobrze zrobiona Lara Croft, która ma ubranie, które jest praktyczne, ale coś tam widać jest sympatycznie. I ona też tam biega, strzela i tak dalej. Kompletnie w ogóle dwa różne światy.
Tak, więc Bayonetta jest dobrym przykładem, ale tu też można na marginesie od razu przy okazji wspomnieć, że Bayonetta jest grą, w której autor drze łacha zupełnie świadomie. I to całe przerysowanie tam jest zamierzone.
Nie wyobrażam sobie, żeby takie przerysowanie mogło być niezamierzone.
Tak. I warto też o tym wspomnieć dlatego, że sposób, w jaki tam kobieca seksualność jest pokazana, jest zupełnie inny niż w grach, które są po to, żeby młodzi chłopcy mogli pograć i potem mieć mokre sny. Bo ruchy, które ona tam wykonuje, są bardzo dominacyjne na przykład.
Bardzo dużo chłopców to lubi, tak czytałam.
w porządku, mnie to nie przeszkadza. Mogą lubić. I myślę, że autorowi też to nie przeszkadza. Ale jego zamierzenie było takie, że tak naprawdę ta główna bohaterka tamtych wszystkich mężczyzn dość mocno dominuje, tak nawet czysto społeczno, emocjonalnie już. Nie to, że uprawia seks z nimi, mm-hmm. tylko po prostu ich dominuje. I oni wszyscy są takimi trochę nieudacznikami i frajerami w porównaniu z nią. I to jest specjalnie tak zrobione.
Co tylko podkreśla, że to jest Darcie Łacha.
Może autor po prostu chciał też trochę, może to miało być takie, jak to mówią Amerykanie, subversive.
Myślę, że można dużo taniej na przykład zrealizować swoje fantazje seksualne niż robić grę.
Znaczy ja absolutnie nie chciałbym sugerować, że gra jest po to, żeby czyjekolwiek fantazje tutaj, tylko raczej jest to podjęcie dialogu z pewnymi stereotypami.
Ciekawe, czy to się udało, bo szczerze mówiąc nie czytałam żadnej dyskusji na temat Bajonety, tylko... No,
na tyle,
się.
Na ile siedziałem, bo ja grałem, bo to w ogóle nie moja bajka jest.
Ona nawet nie jest specjalnie ciekawa, w sensie ona się szybko nudzi.
To jest jedna z tych gier, które przechodzą bez echa w sensie finansowym, natomiast krytycy zwracają na nią uwagę, bo jest jakoś tam
czyli
swoja.
Kulturowo?
To jest jedna z tych gier, które są jakieś. I na tym wygrywają, że są jakieś. I ja nie wiem, czy ona odniosła sukces finansowy, ale mam wrażenie, że na tyle przynajmniej to dobrze wyszło, że robią drugą część. Zrobili. Bo jest druga część.
Kulturowo jest znacząca, znaczy.
Kulturowo jest znacząca i mam wrażenie, że teraz druga część dzięki temu ma lepsze recenzje niż pierwsza miała. Bo pierwsza to było takie trochę nowe, trochę dziwne. Tak?
Dziwne.
Trochę nie wiedzieli ludzie, jak się do tego odnieść. Musieli się przyzwyczaić, więc oczywiście byli trochę sceptyczni. Ale ci, co się już przekonali, im się to spodobało, ja przynajmniej docenili pewną próbę artystyczną.
Albo weszli w ten...
Albo wkręcili się w klimat po prostu. Mm-hmm. Też nie dlatego, że są fetyszystami, tylko że po prostu jakby podjęli ten narrację.
Tak, mogą być, mogą nie być i to nie ma znaczenia.
Ja myślę,
się
że można, do takiej
nie.
gry można się wkręcić zupełnie, mając do tego duży dystans. Po prostu, okej, czaimy, że autor miał fazę i my w tę fazę wchodzimy razem mm-hmm. z nim. Tak. Więc na jednym końcu skali są gry, których płciowość postaci jest bardzo mocno podkreślona. I w większości przypadków to nie będą rzeczy takie jak Bajonetta, w których to jest zamierzone i autor chce coś przez to powiedzieć i w związku z tym nawet gdyby to było w jakimś sensie seksistowskie, to nie jest, ponieważ autorowi nie chodzi o to, żeby być seksistą, tylko żeby coś powiedzieć. Jest to narzędzie. To nie są takie gry. To są w większości gry, w których po prostu chodzi o to, żeby mężczyźni byli bardzo macho, ponieważ takimi bohaterami chcą być odbiorcy tych gier, a kobiety są bardzo, bardzo stereotypowo kobiece.
Bo z takimi gracz wie, jak sobie...
Jak sobie poradzi, tak. Dokładnie. On umie się wobec nich odnieść jako ten męski bohater, ponieważ norma kulturowa mówi dokładnie, jakie są interakcje między tego rodzaju kobietami, a tego rodzaju mężczyznami. I to jest bezpieczny świat, w którym ten chłopiec może wejść i się poczuć kimś ważnym i docenionym i potężnym.
I wiedzącym, jak sobie poradzić, czyli coś, tak. co jest silną potrzebą każdego chłopca w każdym wieku.
Myślę, że jest to silną potrzebą każdej osoby, a w szczególności osób dorastających, bo po prostu inaczej się to wyraża ze względu na różnice kulturowe.
Tak, tylko teraz myślę w sensie właśnie tego rynku i przewidywania, co...
Tak.
Właśnie skąd się w ogóle biorą te przewidywania? Bardzo dużo rzeczy ludzie na przykład mówią o tym, jak działa społeczeństwo i jakie są normy kulturowe i tak dalej, zupełnie na intuicję, co czasami niezbyt tak często, ale też czasami okazuje się fałszywe, więc czy prawdą jest to, co czytałam w mnóstwie dyskusji na temat gier, że te firmy robią badania marketingowe, z których wynikają takie dane, po których robimy gry, które zaspokajają stereotypowe potrzeby stereotypowego nastolatka, który dostanie tę grę pod choinkę i będzie tam grał w swojej piwnicy przez najbliższe 3 miesiące.
Więc ja nie mogę za bardzo tutaj mówić kategorycznie, bo nie mam aż takiej próbki. Ja pracowałem przy Bulletstormie i w ramach pracowania przy Bulletstormie pracowałem z Electronic Arts Partners, czyli filią Electronic Arts stworzoną specjalnie po to, żeby wydawać gry robione w studiach, które nie należą do Electronic Arts. Taki mieli patent, że mieli na to osobną firmę przez jakiś czas. I myślę, że prawdą jest to, że te firmy robią te badania. Myślę też, że prawdą jest to, że nie umieją z nich korzystać.
A kto im opracowuje te badania? Bo ja wiem, że można zadać pytania w taki sposób, że wyjdzie to, czego się spodziewamy, a można też...
Tak, mam na to anegdotę. Mhm. Znaczy przede wszystkim moim zdaniem tym, co tak naprawdę te wszystkie firmy napędza, w sensie tego, jakie gry oni robią, to jest to, że ludzie, którzy w tych firmach pracują, to są ludzie w tej chwili już. To są ludzie, którzy mają teraz po 30-40 lat. Oni się wkręcili w gry, jak byli nastolatkami. Oni robią gry dla siebie. Ja to bardzo dobrze czułem właśnie, jak pracowałem przy Bulletstormie, bo ci wszyscy goście z elektroników, którzy przyjeżdżali, to byli dobrzy fachowcy, była jasność, tak? Ale widać było, że oni się jarają tematem.
Nie spotkałam jeszcze autora gier, który nie powiedział zdania, które brzmiało: zawsze chciałem robić takie gry, w jakie sam chciałbym grać.
Tak, tak.
Co do sztuki.
Tak. To w dużej mierze napędza autorów i również napędza tych, którzy autorami jako takimi nie zostali, ponieważ na przykład ci goście z elektroników to byli wszystko producenci. Oni sami nic nie robią. Oni są od tego, żeby dawać kasę na rzeczy i żeby pilnować interesów wydawcy, czyli na przykład, że jak dyrektor kreatywny Bulletstormu miał taki moment w którymś momencie, że chciał, żeby gra zaczynała się taką sceną, że główny bohater i jego najlepszy kumpel, bo ich było dwóch, że są w burdelu i posuwają jakąś kobitkę do burdelu.
I przybijają sobie piątkę nad jej plecami.
Pewnie tak. I to jest tak ładnie zatelegrafowane, czyli w skrócie powiedziane, że oni są bardzo fajni.
Aha, to ciekawe, bo moje pierwsze skojarzenie byłoby troszeczkę inne, nieznacznie.
Więc to jest przykład rzeczy, którą zupełnie, no właśnie dyrektor kreatywny Bulletstormu bardzo to rozważał na serio w tym momencie, był bardzo podjarany tym pomysłem.
No bo to jest ekscytująca koncepcja, żeby spełnić takie swoje marzenia.
Oczywiście wszystko wiesz, żeby była jasność, takie krępujące szczegóły to poza kadrem, ale wszystko tak opowiedziane, żeby było wiadomo o co chodzi. Mhm. On był bardzo podjarany, uważał, że to jest kawał świetnej charakteryzacji. No i na przykład elektronicy mu powiedzieli, że no nie, chłopie.
Może nie.
Może jednak nie.
Może inaczej.
Tak. Oczywiście też czasami wchodzą te ich ingerencje trochę bardziej szczegółowo. Na przykład było tak, że w wielu grach jest tak, że na przykład odkrywasz jakieś miejsce, które jest niby sekretem i gra ci jakoś nagradza za to, że odkryłaś sekret. Ten sposób, że ci mówi, o, zobaczyłeś sekret numer tam 199. Mhm. I trzeba coś pokazać na ekranie. Jakiś taki jingle zagrać, jakiś napis, żeby gracz wiedział, co się stało. I wtedy pamiętam, że pomysł był taki, że napis będzie WTF, w sensie what the fuck. I na przykład to nie przeszło. Byłem świadkiem tego, jak gość z elektroników mówi, że nie, to absolutnie nie wchodzi w grę.
Dlaczego?
No bo to jest wulgarne.
Aha.
Tak to sobie można mówić wtedy, kiedy albo konwencja dopuszcza wulgarność, ponieważ na przykład mamy dialog między dwoma gangsterami i oni są wulgarni, bo są gangsterami. Albo możemy sobie tak powiedzieć w rozmowie potocznej, ale żeby gra za wielkie pieniądze, która będzie sprzedawana nastolatkom, takie rzeczy pokazywała na ekranie, no przecież wejdzie mama do pokoju, zobaczy co tam na tej konsoli jest wyświetlone, to zabierze dziecku tę konsolę i więcej nie pozwoli mi zagrać. Nie mówię, że każda mama i wszędzie, ale generalnie tego rodzaju, to jest przykład tego, jak duża korporacja taka jak Electronic Arts dba o to, że jak ma dużo do zaryzykowania, bo Bulletstorm był za duże pieniądze robiony, że pewnych rzeczy się nie odważy zrobić. Właśnie dlatego, że to może być kontrowersyjne. Nawet jeżeli tak naprawdę wszyscy mówią.
Wszyscy tak mówią, wszyscy tak piszą cały internet.
Ale to jest dokładnie ten sam motyw, jak wszyscy przeklinają, a potem się na Tomasza Alisa są na niego zdenerwowani, że powiedział.
Tak, bo jego obowiązują troszeczkę inne standardy niż cywilnego. Człowieka, który przeklina cywilnego.
Dokładnie. W tym samym sensie gry obowiązują inne standardy niż nas wszystkich.
Tak. Tak, dlatego na przykład ja bardzo, bardzo żałuję, że duzi producenci gier, których stać na pewne ruchy, umówmy się, oni sobie prawdopodobnie niezbyt dobrze zdają sprawę z tego, jak bardzo kształtują pewne normy. Mhm. W sensie oni mają na to wpływ, oni mogą się temu poddawać, ale mogą też robić coś. Rozumiem, że to trzeba troszeczkę zaryzykować czasami, albo trzeba mieć naprawdę dogłębny plan, na przykład jak się wymawia te Double Fine, jest to studio.
Nie mam pojęcia. Double Fine
pewnie. Double Fine pewnie. Ci, co zrobili Psychonautów, Stacking i tam 60 innych gier, to jest małe studio i oni od początku do końca mają taki plan, że tam jest zawsze bohater, bohaterka, samice w grach są partnerami, mają swój charakter. To nie jest duży koszt scenariuszowy ani w ogóle. Po prostu jak gram sobie w Psychonautów i gram sobie głównym bohaterem, bo tam jest chłopczyk głównym bohaterem i on ma koleżankę, która mu to w pewnym momencie tam zaczyna pomagać, ona jest normalną, pozbieraną osobą, której charakter został narysowany 3-4 zdaniami, które ona mówi i wszystko jest jasne. Nie trzeba tutaj żadnego wysiłku w tym nie widać. To jest oczywiste. I oni w ten sposób robią gry. I na przykład gdyby bardzo duże studio, które sprzedaje się w tych miliardach egzemplarzy i tam cokolwiek, gdyby oni na przykład nie robili takich tych drugoplanowych postaci kobiecych, z którymi chłopiec sobie umie poradzić, tylko takie, z którymi dzięki takiej grze będzie umiał sobie potem poradzić, bo się czegoś nauczy i czegoś się dowie. I dowie się, że jak spotka postać kobiecą, która jest czymś innym niż coś, co stoi, albo coś, co ma dekolt i coś, z czym trzeba poflirtować, żeby coś załatwić, to się oswaja w ten sposób, obcując z tym.
Mhm. To znaczy, tu wracamy tak naprawdę do tego, od czego zaczęliśmy. Mhm. Czyli do tego, że w tych firmach pracują goście, którzy się jarają grami.
To nie znaczy, muszą oswajać żadnych dziwnych kobiet, ponieważ mają dużo pieniędzy, ponieważ są wielkimi autorami.
Trochę mam co innego na myśli.
Przepraszam, musiałam.
Oni się jarają grami, w które się jarali, jak byli mali. Które były takie, jakie były. To znaczy, były stworzone w klimacie męskiej szatni, bo taka jest geneza game devu generalnie, że takie małe grupki ludzi, tu i ludzie. Taka demoscena, jakbyśmy powiedzieli, na nasze. To były jakieś formy demosceny. Oczywiście w Stanach to było bardziej skomplikowane, bo oni tak naprawdę demosceny nie mieli jako taki, bo tam wyrosło wszystko z konsol. A konsola od komputera osobistego tym się różni, że nie możesz sobie sama robić własnych rzeczy.
Tak.
To ma olbrzymi wpływ na to, jak się u nich rozwijały gry, jak się u nas rozwijały gry. Warto o tym kiedyś pogadać, ale to by trzeba...
To jest bardzo ciekawe, bo ja też jak gram w gry, to w zasadzie mam 80% celności, czy gra jest europejska, czy amerykańska. Oczywiście czasami trudno wyczuć, bo widać, że to jest w koprodukcji między jednym studiem a drugim, albo że tam dużo różnych ludzi nad tym pracuje. Zresztą teraz się ta branża bardzo wymieszała, to znaczy i Europejczycy jeżdżą robić gry do Stanów, i Amerykanie do Europy i tak dalej, ale czuć jest, tak. Jest różnica w klimacie, tak jakby, może patrzę na to w sposób trochę oczywiście skrzywiony, jako demoscena i w ogóle Amiga Rules, ale te europejskie, więcej można zrobić.
Tak.
Więcej można wykombinować.
I to jest skomplikowane i też ja też nie wiem wszystkiego, więc trochę mi trudno wyrokować, ale faktem jest, że jest inaczej. I myślę, że to jest bardzo ważne właśnie to, że oni wszyscy, znaczy wszyscy, nie dosłownie wszyscy, ale bo też jest dużo korpo i takiego, że przyszli karierowicze robić karierę w dużej firmie i oni są menedżerem z zawodu i czego menedżerem to już ich nie obchodzi, ale bardzo dużo jest ludzi, którzy się jarali i oni chcą robić po prostu takie same gry, jak już grali i oni są bardzo wciągnięci w tę kulturkę. To nie jest tak, że oni świadomie kształtują, żeby następne pokolenie było takie same jak oni. Oni to robią niechcący, z rozpędu. Oni po prostu się w tym dobrze czują i chcą więcej tego samego. I akurat elektronicy też tak mieli troszeczkę. Znaczy, widać było, że oni wszyscy są gamerami, w sensie grają w te gry i tak dalej, fajnie, ale oni jeszcze byli pobiedy. To mam wrażenie najlepiej. Ja od razu mówię, że mówię w tej chwili na podstawie pogłosek, tak? Bo ja nie pracowałem z Microsoftem. Ale wszystko, co słyszałem o Microsoftie, się układa w spójny obraz. To znaczy ta ich część growa. Że tam się zalęgli tacy gamerzy, tacy bardzo, bardzo właśnie gamerzy, tacy macho, tacy bardzo taki och. I jak zrobili Xboxa, to zrobili go właśnie wokół tej mentalności.
Ninja Gaiden. Pamiętam, jak on był jeszcze tylko na Xboxa. Musiałam chodzić do kolegów, żeby w niego grać.
Ale to nie tylko to. Na przykład w poprzedniej generacji konsol, jeżeli się robiło grę na... W ogóle jest tak, że jeżeli robisz grę na konsolę, to dostajesz całą taką długą listę warunków, które musi gra spełniać.
Na przykład?
Formalnych. Na przykład jest taki warunek, że jak jest ekran ładowania czegokolwiek, to najpóźniej po 5 sekundach musi się coś pokazać, że coś się zmieniło. Nie może być przez więcej niż 5 sekund nie zmieniając się ekran. Ten warunek służy temu, żeby gracz wiedział, że się konsola nie zawiesiła.
To brzmi bardzo...
To jest bardzo sensowne.
Tak. Zapomniałam o jeszcze jednym bardzo ważnym rynku gier, twórców gier, który nie jest Ameryką i nie jest Europą, tylko jest Japonią. Gdzie jeszcze też... Bardzo wyraźnie czuć i nieważne, czy to jest gra, która jest zupełnie mangowa, czy gra, która jest taka, która jest zupełnie z innego kosmosu. Wtedy wiadomo, że jest japońska.
Tak. Japończycy mają własny styl i to też z czegoś wynika, ale
to może kiedy
osobno,
indziej, bo to jest, żeby się nie robili bogate.
Dygresji. Tak, tak. Ale to się wbrew pozorom daje streścić.
Jakie jeszcze
ale
zasady?
Ale jeszcze jest dalszy ciąg tego warunku.
Aha.
Najpóźniej po 15 sekundach musi się pojawić element angażujący gracza. Niekoniecznie interaktywny. Na przykład z tego powodu w grach konsolowych, i to się zrobiło standardem, bo to jest w sumie całkiem niezły pomysł, jest tak, że pokazują ci się hinty.
Mm-hmm.
Na przykład pamiętaj, jeśli naciśniesz lewy i prawy przycisk jednocześnie, to gracz zrobi przysiad, znaczy postać zrobi przysiad. Mm-hmm. Chodzi, to z kolei już służy temu, żeby gracz się nie nudził.
I
się
żeby
coś ładuje.
Czegoś się też dowiedział, miał poczucie,
to
że już bierze udział.
Ubieramy
tak,
dwie pieczenie
angażuje
na jednym ogniu, ale tak naprawdę chodzi o to przede wszystkim, żeby się nie nudził.
Czyli to nie jest tak, że oni mnie traktują jak kretyna, tylko to już jest ten element obowiązkowy, angażujący. Okej.
Tak. Przy czym to, że to tak wygląda, to też jest kwestia tego, że owszem, jest taki warunek w warunkach, ale oczywiście się autorzy nie chcą narobić.
Ale
więc
to też
robią
ma sens.
Po najmniejszego poru. Tak, ale to przy okazji jest sensowne, tak. Ale to też pokazuje pewną rzecz, że te warunki z jednej strony są techniczne i służą temu, żeby gra była dobrym produktem, a z drugiej strony też kształtują pewne podejście do gracza. I w związku z tym na przykład jest na Xboxa starego, Xboxa 360 poprzedniego, a na PS3, czyli PlayStation 3 tego nie było, był warunek, że gra jak ma tryb multiplayer, to ten tryb multiplayer musi składać z pewnych konkretnych rzeczy. Na przykład musi, i nie ma, że może, musi być tak, że gracz może wybrać opcję Quick Match i się dołącza do multiplayera na jakichś domyślnych ustawieniach. Że może po prostu ten Quick Match nacisnąć i już jest. I
tak po prostu, żeby zobaczyć.
Tak, tak po prostu, żeby wejść. A na PlayStation tego nie ma.
Na PlayStation zawsze musisz sobie ustawić postać.
Nie ma tak, że zawsze musisz sobie ustawić. Jeżeli chcesz zrobić quick match, to możesz. Ale nie ma warunku, który mówi, że musi być quick match. Co to oznacza? To jest dość subtelne. To oznacza, że można na PlayStation zrobić grę, w której dołączenie się do rozgrywki wieloosobowej wymaga jakiegoś przemyślenia. Trzeba się zastanowić, trzeba się przygotować, trzeba coś tam. Mhm. Natomiast na Xboxie musisz mieć w grze tryb multiplayer, który pozwala graczowi na to, żeby wejść do multiplayera na pałę.
Zajebiste, nigdy nie zwróciłem na to.
Masz kaprys, żeby mieć multiplayer, wchodzisz, pach, jesteś.
Awesome.
Tak ci się wydaje. Wszystko fajnie.
Nie, w sensie mechanizmu, że awesome, bo w ogóle ta zasada jest troszeczkę...
Więc to jest fajne, jak jesteś takim graczem, który, och, tu, tak, teraz sobie zagram, tak, jestem taki fajny i teraz sobie ponapierdalam.
Biorę kontroler i napierdalam.
Tak.
Czyli tylko, zadzieram kiecę i lecę.
Tylko, że skutkiem ubocznym tego jest to, że gracz ma w dupie. Bo go to nic nie kosztuje, żeby wejść do tego multiplayera. On może podjąć na podstawie kaprysu tę decyzję.
Czyli nie tak, że musi na przykład trochę pograć, odłożyć jakąś grową kabonę, kupić sobie za to czołg i dopiero wtedy dołączyć do rozgrywki już przygotowany.
To bardziej chodzi o to, że jak ma ochotę zagrać w multiplayerze, to nie tak, że wybierze sobie, co chce grać, z kim chce grać, na jakiej planszy i w ogóle. Czyli się jakoś przygotujesz, że teraz się angażuje w pewną czynność, która jest inna od tego, co robił do tej pory. Tylko jak ma kaprys, żeby zagrać w multiplayera, to po prostu wchodzi i już. Za darmo, że tak powiem. Oczywiście tutaj ta darmowość polega na tym, że zero czasu mu to kosztuje, bo tutaj ma te 15 sekund, że musi coś poustawiać i to go przygotowuje na to, że to jest jakaś czynność, taka na przykład, że gdyby ktoś go z tej czynności nagle oderwał, wyrzucił czy coś, to nie wejdzie jeszcze raz, tylko znowu nie musi na te 15 sekund. To już od razu psychologicznie działa tak, że gracz się angażuje. A tutaj ma w dupie. To jest to oczywiście tylko przykład, bo to się można by tak sobie zanalizować te tak zwane TCR-y.
TCR-y?
Nie pamiętam, od czego to jest skrót. Jedni mają TRC, a drudzy mają TCR.
Wygooglajmy.
TCR, czyli Technical Certification Requirements, to jest po prostu checklista, lista wymagań technicznych, które trzeba spełnić. I one są dosłownie takie, że przychodzi tester i testuje, czy gra się włącza, czy gra się wyłącza, czy gra pozostawiona na 12 godzin się nie zawiesi na przykład. Znaczy nie pamiętam, czy na to jest konkretny TCR, ale na pewno gra nie ma prawa się zawiesić po 12 godzinach nie robienia niczego. Mhm. Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe. A na PlayStation jest dokładnie to samo, tylko się nazywa TRC, czyli Technical Requirement Checklist. I to jest to samo. Właśnie te warunki są inne.
I jeszcze jakieś warunki, oprócz tego, że w ciągu 5 sekund musi się pojawić. Pamiętasz jakieś jeszcze?
Na przykład na Xboxie jest tak. To jest z Xboxa lepiej pamiętam, dlatego że musiałem jedną grę kiedyś do tego dostosowywać, bo nie miała tego wszystkiego. Ponieważ na Xboxie było trudniej, to zrobiliśmy pod Xboxa, a wersja na PlayStation miała tak samo. Na przykład na Xboxie jest tak, że jeżeli jest tryb multiplayer, to musi być leaderboard, czyli lista najlepszych wyników. I musicie gra poszeregować. I ten leaderboard musi mieć 3 zakładki. Globalny, czyli wszyscy. Trzeciej nie pamiętam w tej chwili, ale jest jeszcze, że twoi kumple. Czyli ci ludzie, których masz odhaczonych jako znajomych w konsoli, żebyś miała specjalną listę do porównywania się z kumplami.
I potem jestem na miejscu 20684.
Ale widzisz, że jesteś najlepszy ze swoich znajomych, bo tam następny jest na 30 tysięcznym którymś. I na przykład to też jest przykład na to, w jaki sposób tymi TCR-ami konsola kreuje pewną kulturę. Bo jeżeli w grze musi być lista najlepszych wyników służąca wyłącznie do tego, żeby się porównywać ze swoimi znajomymi.
To znaczy, że bierzesz udział w porównywaniu się.
Ze swoimi znajomymi. I w tym momencie każdy, kto lubi się porównać ze swoimi znajomymi, jest wsparty dodatkowo przez tę konsolę. Inni też się będą bawić, mogą to po prostu zignorować, prawda? Ale ci mają lepiej. Pod tych jest konsola zrobiona. I stąd na przykład multiplayer Xboxa 360 był znany z tego, czy też raczej niesławny, że to jest straszny szambo. O PlayStation 3 nie chodziły takie historie. Też, bo oczywiście w każdej dużej grupie ludzi znajdzie się chamstwo, ale chamstwo na multiplayerze Xboxowym było legendarne. Jeszcze dodatkowo dochodzi TCR, który mówił, że gra musi obsługiwać mikrofon.
Co czasami nie jest takie głupie, bo jak patrzę, jak zły Major Witek gra na przykład w Dusta i przeklina sobie. Ja bym na przykład bardzo chciała, żeby ludzie z jego drużyny słyszeli, co on mówi na temat tego, jak oni się zachowują.
To jest kuszące dla wszystkich i dlatego młodzi chłopcy,
to też ułatwia, umówmy się.
Którzy się frustrują, bardzo chętnie emitują do swoich współgraczy różne zbereźne detale.
Rozmawiałam to jest bardzo też, niefajne. Tak, to jest niefajne i absolutnie... No to jest troszeczkę kwestia wychowania w ogóle człowieka, nie tylko gier, tylko tak w ogóle, w sensie jak się wypada zachowywać, a jak nie. I oczywiście są sytuacje, w których się siedzi i się klnie i tak dalej, ale tak, podsycanie tego w grach. Rozmawiałam niedawno z kolegą, który mówił, że oni na przykład jak grają w jakieś multiplayery i mają w zespole dziewczyny, to oni się lepiej zachowują i jemu się to podoba. Mhm. Trochę mniej przeklinają, troszeczkę innych przekleństw używają i bardziej starają, żeby te przekleństwa były nietrywialne. Co jest plusem.
Faktem jest, że mężczyźni, którzy są wyłącznie w gronie mężczyzn, zachowują się inaczej niż mężczyźni, którzy są w gronie mieszanym. I jest to jeden z powodów, dla których ja na przykład bym chciał, żeby w inżynierii były kobiety. Bo ja już pracowałem w zespołach, w których byli wyłącznie mężczyźni i prawdę mówiąc, to nie to, że to było jakoś strasznie koszmarne samo w sobie, bo oczywiście z tymi ludźmi nadal można było się dogadać, to są bardzo mili ludzie w większości. Ale pewne rzeczy, które zaczynają zachodzić w takiej monopłciowej grupie, w takiej męskiej szatni, bardzo mi nie odpowiadają. Na przykład od razu o rząd wielkości rosną wszystkie zachowania konkurencyjne.
Kiedy nie ma dziewczyny?
Kiedy nie ma dziewczyny, tak.
To ciekawe.
Nie jest tak, że jak się pojawia dziewczyna, to od razu wszyscy ją podrywają i muszą ustalić, kto jest pierwszy do niej.
Kolejność
wcale nie. Wcale nie. Właśnie jak mężczyźni są tylko w swoim własnym gronie, to wtedy sobie muszą kolejność w stadzie ustalić.
To atawistyczne bardzo.
Bardzo atawistyczne. I na przykład mi to bardzo nie odpowiada. Nawet jeżeli lubię tych ludzi i lubię...
W sensie dynamiki w grupie, tak?
Jako dynamika grupy mi to nie odpowiada. I na przykład dlatego chciałbym, żeby mieć zawsze mieszany skład, jeżeli już kiedyś będzie jakiś skład.
Mam wrażenie, że mężczyźni, kiedy pracują ze sobą w męskiej szatni, to nie zawsze kolejność ustawiania, kolejności dziobania wynika z rzeczy merytorycznych. W sensie mam wrażenie, że bez problemu w męskiej szatni jeden facet drugiemu facetowi będzie pokazywał, że jest ważniejszy przez to, że na przykład będzie głośniej krzyczał albo będzie w jakiś tam subtelny wasz sposób, haha, obrażał przeciwnika czy konkurenta. A kiedy jest grupa mieszana, to większe znaczenie niż, nie wiem, siła przebicia taka osobowościowa, większe znaczenie ma na przykład, czy ma lepszy pomysł.
Tak. Dlatego, że, znaczy jak ja sobie to po amatorsku interpretuję, bo tak, oczywiście nie jestem specjalistą ani psychologiem. To jest tak, że ze względu na to, że jest norma kulturowa, która mówi, że kobiety i mężczyźni są różni i w związku z tym pewne zachowania są męskie, a pewne są żeńskie, mężczyźni w swoim własnym gronie mają, i zresztą podejrzewam, że z kobietami dokładnie to samo, mężczyźni w swoim własnym gronie mają dużo więcej sposobów porównywania się, niż jeżeli grono jest mieszane. Bo jeżeli grono jest mieszane, to zostaje nam tylko ta część wspólna. A ta część wspólna głównie się kręci wokół naszych spraw zawodowych, jeżeli jesteśmy w kontekście zawodowym.
Czyli bardziej merytokracja wtedy.
Bardziej jest merytokratycznie wtedy. Nie, że tylko, bo oczywiście podsrywać się można zawsze i wszędzie.
Oczywiście.
Widziałem mężczyzn podsrywających kobiety, zresztą podejrzewam, że jakby poszukać tego kobiety, jakieś podsrywające mężczyzn też się znajdą, bo to nie chodzi o to, że to jest jakoś płciowo uwarunkowane. Więc podsrywać można nadal, ale jest trudniej.
Tak, niektórzy wszyscy to robią.
Tu też dochodzimy do czegoś, co nam się przyda, do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Bo już mówiliśmy o tym, że pracują u tych dużych wydawców ludzie, którzy się jarają tematem, że oni by chcieli trochę jakby więcej tego samego i robić takie gry, jak sami chcieliby zagrać i w związku z tym podtrzymują pewne schematy, a nawet je w przypadku, tak jak to widać na przykładzie Microsoftu i tej ich części od Xboxa, potrafią je nawet kultywować, ale oni też mają potrzebę legitymizacji wszyscy. I w ogóle potrzeba legitymizacji jest bardzo ważna dla każdego wszędzie, podejrzewam.
Co to znaczy?
To znaczy na przykład to, że nie robimy takich gier, jakie robimy dlatego, że tak mamy ochotę, bo to jest takie arbitralne i takie nieusprawiedliwione, tylko na przykład dlatego, że to jest dobry biznes. Czyli tak naprawdę robimy gry takie, jakbyśmy chcieli, ale musimy sami przed sobą udowodnić, że to jest dobry biznes.
Uzasadniamy to jakoś.
Czyli zamawiamy na przykład badanie.
Z którego wyniknie, że to jest dobry biznes.
Ja myślę, że nawet badanie możemy zamówić całkiem uczciwie, bo my potem je sobie bez problemu zinterpretujemy tak, jak nam będzie wygodnie. Mhm. To, które nam pokaże nie to, co chcemy, to gdzieś tam zniknie w czeluściach.
To nie będzie takie ważne.
To nie będzie takie ważne, a to, które pokazuje dobrze, to prawda tego. I widziałem to też na przykładzie Bulletstormu, jak to się dzieje. Bulletstorm był projektem, który powstawał w bólach. To znaczy, był na przykład taki moment, że gra dostała tak zwany green light, zielone światło od elektroników. Tak naprawdę nie powinna była przejść tego momentu.
Czemu tak?
Nie powinna była go przejść dlatego, że to, co nam elektronicy powiedzieli, to powiedzieli, a teraz wszystko wywalcie i zacznijcie od nowa.
O, ała.
Tylko, że to jest druga część zdania, bo pierwsza część zdania brzmiała, to jest znakomite.
To jest znakomite, zaorajcie to i zróbcie nowe.
Ludzie, którzy odpowiadali za Bulletstorm po stronie elektroników, bardzo wierzyli w ten projekt, bardzo chcieli, żeby on powstał. Projekt miał ileś tam problemów. To ich zdanie nie działało. Zresztą głównie mieli rację. Więc wszystko trzeba było pozmieniać, ale oni nadal wierzyli w ten projekt. Nadal go chcieli.
To brzmi jak jakaś taka korporacyjna rzecz.
To ma trochę korporacyjne uwarunkowania, na przykład dlatego, że w Electronic Arts Partners taki mechanizm funkcjonował, który oni określali, i to jest dosłowny cytat, marketing wewnętrzny. To znaczy, że producent po stronie elektroników, jak miał projekt taki jak Bulletstorm, to dostawał nawet na to jakiś budżet, żeby zrobić kampanię reklamową tej gry wewnątrz firmy.
Żeby pracownicy totalnie ją znali, wiedzieli, lubili, wspierali.
Totalnie, żeby pracownicy Electronic Arts byli podjarani tym projektem. Bo to chodziło o to, że elektronicy skalą jarania się daną grą wewnątrz firmy, mierzyli to, jaki ta gra ma potencjał rynkowy. I producent projektu dostawał pieniądze na to, żeby zrobić kampanię reklamową i hype wewnątrz elektroników, żeby był benchmark.
Jasne. Więc znowu benchmark był robiony w środowisku zamkniętym,
tak,
specyficznym.
Tak, ale zwróć uwagę jeszcze na to, że w tym momencie dostaje i narzędzia, i jest to benchmark, czyli ocenę producent na podstawie tego, jaki sukces wewnętrznie i zewnętrznie, ale przede wszystkim wewnętrznie, bo od tego zależy kasa na projekt, odniesie jego projekt. Mhm. To oznacza, że producent w elektronikach, i podejrzewam, że wszędzie, absolutnie nie ma interesu w tym, żeby uwalić projekt, który nie rokuje, albo który ma jakieś kłopoty. Jemu bardzo zależy na tym, w sensie racjonalnego interesu, żeby ten projekt się ciągnął, bo może, a nuż uda się go wyciągnąć.
To też jest bardzo korporacyjne.
Tak. W przypadku Bulletstorm polegało to na tym, że w momencie, kiedy był ten moment, kiedy dostaje się zielone światło, teoretycznie jest to koniec preprodukcji, tak naprawdę gra w ogóle nie istniała w tym momencie jeszcze, to oni powinni byli ten projekt uwalić, ponieważ według ich własnych benchmarków i według własnych kryteriów, o których oni bardzo dużo w tamtym czasie opowiadali publicznie w wywiadach i tak dalej, gra tych wszystkich kryteriów nie spełniała. Ale producenci wierzyli i przepchnęli grę. Mm. I potem to się ciągnęło. Na przykład Bulletstorm bardzo długo nie istniał w postaci interaktywnej, która by się do czegoś nadawała, ale za to w czym PCF był zawsze bardzo dobry. I w ogóle w PCF-ie pracuje bardzo wielu bardzo dobrych fachowców, nawet dzisiaj. I wtedy też
PCF, pracowało. Czyli
People Can Fly.
People Can Fly.
Autorzy Bulletstorm. Zresztą tak. Pracowałem tam, więc też jestem współautorem, niestety.
Dlaczego?
Co do czego?
Dlaczego niestety jesteś?
A to kiedyś opowiem.
Ale Bulletstorm był sukcesem.
Nie.
Nie był ani finansowo, ani
nie,
krytycznie, ani...
Do tego zmierzam, bo to Dobra. Jest cała historia.
Dawaj.
Bulletstorm bardzo długo nie istniał w postaci interaktywnej. Znaczy, okej, coś tam się działo, można było sobie postrzelać, ale to nie było postrzywane do kupy, tak? Bo jedna rzecz, żeby coś się działo, a druga, żeby działo się z sensem. Natomiast PCF zawsze był dobry i jakby to jest nadal jego najsilniejszą stroną, podejrzewam. Potrafi zrobić bardzo ładną warstwę prezentacji. Czyli żeby było ładnie, żeby się dużo działo, żeby były ładne wybuchy, żeby było widowiskowo, żeby cutscenkę zrobić.
Lubię takie gry, w których jest warstwa wizualna w porządku.
To są wszystko przyjemne rzeczy, ale jednym ze skutków ubocznych jest to, że możesz zrobić bardzo słaby gameplay, ale potem zrobić o tym bardzo piękny film. W związku z tym bardzo długo Bulletstorm jechał na tym, że na przykład tam w Electronic Arts się odbywały cykliczne spotkania, na których wszystkie projekty, które się działy w tym czasie, musiały się pokazać, zrobić prezentację. No, jesteśmy na tym a takim etapie, postęp pracy jest taki a taki, tutaj robimy to i tak dalej. No i większość studiów szła do tego tak uczciwie, to znaczy tu mamy taki prototyp, jak widzicie, wygląda jak kupa, no ale już mamy taki system.
Wiadomo, jak to będzie grało.
Tak, wiemy, jak to będzie grało, na czym to będzie polegało. To jest bardzo wartościowe, od tego trzeba zacząć i na tym trzeba cały czas jechać. A Bulletstorm jechał na tym. No dobra, to teraz wam pokażemy filmik z Bulletstormu. I idzie 5 minut pięknych wybuchów, cudownych krajobrazów, maczyzmu oczywiście, który się wszystkim bardzo zebranym na sali podoba i tego wszystkiego. To w ogóle nie jest interaktywne, tak? Nikt nie wie, że
ale
to jest
śliczne.
Wszystko tak zwanym fejkiem pociągnięte. To wszystko było fejkowane, ale tak się prezentuje i po prostu oklaski na stojąco po tym i wszystko. Wewnętrzna...
A to jest taka fałszywa obietnica.
To jest fałszywa obietnica. Elektronicy byli, znaczy ja to wiem od producentów z elektroników, więc też trudno powiedzieć, na ile oni w to wierzyli, a na ile mówili nam tak, żebyśmy my byli zmotywowani do pracy. Ale podobno wewnętrzne oszacowanie elektroników na temat tego, ile się sprzeda Bulletstormu, wynosiło 6 milionów kopii.
To jest bardzo dużo.
To jest bardzo dużo. Dla debiutu to jest gigantyczny sukces. Bo to był debiut oczywiście. W sensie pierwsza gra w tym IP, czyli Intellectual Property, to nie był sequel, czyli dalszy ciąg. I oni szacowali sobie, że sprzedano 6 milionów kopii. Wyłącznie na podstawie tego, że wszyscy w elektronikach byli podjarani tym pięknym, wspaniałym Bulletstormem, który jest taki grywalny, chociaż w życiu nikt tam ani minuty gameplayu nie widział.
Czyli ewidentna wada robienia testów w zamkniętym, specyficznym środowisku.
I przy okazji też pokazuje, jak można ładnie oszukiwać. Bo to wszystko było tak naprawdę oszustwo ze strony People Can Fly pod adresem elektroników.
Znaczy, rozumiem, że to nie było celowe oszustwo, tylko robiliśmy coś ślicznego.
Że to było celowe. To znaczy, doskonale wszyscy wiedzieli, że na tym zrobią dobre wrażenie, a gameplayu nie ma co pokazywać na razie,
bo jeszcze go nie ma.
Zasadniczo...
Czyli to była taktyka.
Tak. Od początku, jak pracowałem bardzo w PCF-ie, przez cały czas, jak tam pracowałem, było tak, na przykład pamiętam, że to mnie bardzo znieświeżyło, jak przyszedłem do pracy w PCF-ie, że najpierw robili level, a potem robili koncept arty do levelu. Normalnie robisz koncept art po to, żeby była koncepcja wizualna levelu, żeby było widać, jak to będzie wyglądało i żeby potem, jak już się robi, to żeby robić z sensem, z myślą o tym wyglądzie. To nie, to oni robili z tego, co mieli, bo tak naprawdę mieli bardzo niewiele, bo tam były różne problemy natury organizacyjnej, które nie były winą 90% ludzi pracujących w PCF-ie, żeby było jasność. 90% ludzi pracujących w PCF-ie to byli znakomici fachowcy. I to się tak strasznie marnowało. Mm-hmm. W każdym razie, na przykład tam był taki problem, że wszystko, co dekoratorzy leveli mieli do dyspozycji, to były rury. Mieli ze 20 różnych modeli, które były zagiętymi rurami, prostymi rurami, rozgałęzionymi rurami i jakimiś bliżej nieokreślonymi urządzeniami.
Grałam w taką grę, nazywa się chyba Pipe coś tam, układało się no jak rury.
Jak robisz grę o rurach, to możesz mieć same rury, ale to była gra o strzelaniu do zbrodziejów różnych. A mieli tylko rury.
Mogli wyglądać zza rury.
I musieli z tych rur ułożyć jakiś level, żeby to wyglądało potem na tych prezentacjach i tak dalej, nie? Zrobili bardzo piękną, futurystyczną, kompletnie abstrakcyjnie wyglądającą hutę. Była bardzo piękna.
Strzelanina w hucie, jedna z pięciu najlepszych rzeczy na świecie.
Tak. Potem elektronicy powiedzieli nam, że mamy wywalić ten level i zrobić coś zupełnie innego, bo oczywiście to jest bardzo śliczne, tylko to jest do niczego niepodobne. Elektronicy bardzo mocno wierzyli i to jest dobra zasada, że musi być tak zwany reality anchor, kotwica rzeczywistości. Okej, możesz coś graczowi pokazać i to może być zupełnie odjechane, ale punktem wyjścia musi być coś, co będzie stanowiło punkt zaczepienia, żeby w ogóle mogła ruszyć wyobraźnia gracza.
Czyli na przykład jak ja gram w Antichamber, to tam wszystko działa zupełnie inaczej. Mam wrażenie czasami, że fizyka jest inna, ale zawsze chodzę po korytarzach i wchodzę i schodzę po schodach i to jest mój...
Tak, aczkolwiek elektronicy by w życiu Antichamber nie wydali,
oczywiście,
bo jest za mało tej kotwicy. To już jest trochę kwestia tego, że oni robią dla masowego odbiorcy. Antichamber nie jest zrobiony dla
absolutnie
masowego odbiorcy.
Nie jest, tak.
A Antichamber zostało zrobione, bo autor miał ochotę akurat taką grę zrobić.
Rzucasz takie rzeczy, z których ja sobie na przykład na intuicję zdaję sprawę, to znaczy w grze, w której kompletnie nie jestem w stanie z niczym się złapać za rączkę i napierdalać, to tracę w niej szybko zainteresowanie i przestaję w nią grać. Zaczynam teraz, jak o tym powiedziałeś, o Reality Anchor, to zaczynam nagle ją widzieć we wszystkich grach, w które grałam ostatnio. Wow, ale fajne uczucie.
Problem się zaczyna, jak jest taka zasada wyrobiona przez praktykę, która jest dobra, jak ona się zaczyna zamieniać w taki rytuał, taki, że coś musi być tak zrobione, a nie inaczej.
Bo wtedy nie powstają oryginalne rzeczy.
Nie powstają oryginalne rzeczy, tylko się robi szablon.
Może porozmawiamy o firmach, które robią gry, ale to nie dzisiaj, następnym razem. Porozmawialiśmy o tym, jakich zasad muszą przestrzegać twórcy gier, że mają listę z punktami, które muszą odhaczyć i mówiliśmy o tym, że są takie zasady w grach, z których człowiek sobie nie zdaje świadomie sprawy, na przykład tak jak ta, co przed chwilą była, że musi być reality anchor. Znaczy musi, no. Musi, nie musi. Jakie są jeszcze zasady?
Dużo jest zasad.
No, więc chociaż parę. Chciałabym, żebyśmy je tak troszeczkę nadgryźli z wierzchu, a potem może się spotkamy kiedyś i będziemy na przykład tylko... Bo ty to na pewno masz usystematyzowane i ja się spróbuję na przykład czegoś dowiedzieć, tak jak ja gracz mam ochotę wiedzieć. Chcę sobie zdawać sprawę, co ze mną robią ci podstępni twórcy gier.
Problem, z którym się borykają gry jako forma wyrazu, jest to, że nie ma teorii usystematyzowanej.
Myślałam, że jest. Przecież to jest temat, który jest stworzony do bycia badanym.
Tak. Jest mnóstwo teoretyków, którzy mają swoje teorie, ale nie ma tak, że jest coś, co moglibyśmy z dużej litery napisać teoria ludologiczna. Ludologia to jest nauka o zabawie, o grze, jako rozgrywce. Nie w sensie, że zabawa, tak, że mam ubaw, tylko zabawa jako forma aktywności, w której angażujemy się w coś, co jest zmyślone, trochę oderwane od rzeczywistości.
Bardzo jest popularny ostatnio taki termin grywalizacja. Wszyscy już teraz tego okropnego słowa używają do wszystkiego.
Grywalizacja była w modzie jakieś 3-4 lata temu tak naprawdę i bardzo szybko stała się słowem obraźliwym.
No.
Bo niestety jest niestety taki cykl życia słowa, które coś znaczy, że najpierw jest zjawisko, potem ludzie potrzebują jakiegoś słowa, żeby opisać sobie to zjawisko, więc wymyślają takie słowo jak grywalizacja. Potem ktoś zaczyna tego używać na serio, dlatego że jest mu do czegoś potrzebne, a potem przyłączają się ludzie, którzy chcą zrobić na tym pieniądze, w związku z tym zaczynają tego używać dość tak...
Do wszystkiego. Wycierać.
Ostatnią ofiarą tego zjawiska jest angielskie słowo curator. Po naszemu to będzie, tak dosłownie tłumacząc, kustosz. Generalnie osoba, która pielęgnuje jakieś zjawisko.
Czuwa nad czymś, tak.
Dlatego, że o tym, że brakuje w przemyśle growym tak naprawdę, brakuje curation, czyli mechanizmu promowania tych rzeczy, które faktycznie są dobre. W jakimś sensie, oczywiście to jest bardzo subiektywne, ale też o to chodzi, żeby promować różne definicje dobrego.
Na przykład? Przykład takiej rzeczy, nad którą nikt nie czuwa, a mogłaby mieć kustosza.
Na przykład gry edukacyjne. Bo generalnie 90% gier edukacyjnych to jest popelina, ale jest parę dobrych gier edukacyjnych i jakby na przykład był ktoś, kto umie wskazać, o ta jest dobra, te warto. Wiesz, ktoś taki, kto potrafi odróżnić dobre gry edukacyjne od złych i pokazać, które są dobre i można mu zaufać, bo to jest ważne, bo jeszcze ten działa po prostu. Tu zaufanie jest istotnym komponentem.
Kurator, kustosz w grach, opiekun. I nie chodzi o project managera.
Nie. Tylko... W ogóle nie od tej strony, bo to jest ktoś, kto jest zewnętrzny wobec... ciała, które stworzyło daną grę wobec autora.
To krytycy się tym zajmują.
To jest element krytyki. Krytycy mogliby być takimi opiekunami. Tutaj mamy przykład mechanizmu, który działa po stronie wydawcy. I rzeczywiście to się opiera na zaufaniu. Znaczy wiemy, że są tacy wydawcy, że jak oni wydadzą podręcznik, to nie będzie popeliny, bo oni się na tym znają. I wiadomo, że oni we własnym dobrze pojętym interesie zatrudniają ludzi, którzy też się na tym znają i się tym interesują. Przynajmniej co do zasady, bo oczywiście gdzieś się może trafić jakaś wpadka, ale co do zasady właśnie tak jest.
No to jeżeli ja wiem, że Naughty Dog wydało nową grę, to się na pewno zainteresuję.
Tak.
Nie zrobi mnie w trąbę od wielu lat. Zaufanie.
Tak.
Gra mi może nie pasować, ale ja wiem, że mogę na nich liczyć bardziej niż na innych.
Tak. Przy czym zaufanie zaufaniem, ale jeszcze musi być jakiś mechanizm, żeby ci wszyscy ludzie mogli się spotkać i skomunikować. W przypadku rynku wydawniczego takiego książkowego, no to jest proste. Po prostu istnieje od lat jakiś wydawca, ma swoją markę i wiadomo, że się w tym specjalizuje i wiadomo, że jeżeli chcemy kupić podręcznik, to idziemy do nich w ciemno. W przypadku gier takich mechanizmów za bardzo nie ma. Dlatego, że na przykład cała prasa, niby tam jest dużo recenzji, jest krytyka i tak dalej, ale to jest wszystko tak zwana prasa entuzjastyczna, czyli robiona przez ludzi, którzy się jarają tematem, dla ludzi, którzy się jarają tematem i tak naprawdę to jest takie wspólne jaranie się, w związku z tym nie ma w tym elementu krytyki, takiej, jakbyśmy powiedzieli, krytyka literacka.
Konferencje branżowe, na których są na przykład jakieś odczyty albo prelekcje, no ktoś robi analizy, czy one są znaczące, czy one są tak naprawdę...
To jest tak, są rzeczy robione przez ludzi z branży dla ludzi z branży i one są skierowane na przykład do kogoś takiego jak ja. Jak ja chcę sobie poczytać o tym, co warto robić, co nie warto, jakąś analizę właśnie taką, jak robić gry, jakie są zasady, to od czego wyszliśmy, to mogę sobie dużo poczytać, bo mnóstwo ludzi ma opinię na ten temat i chętnie się nią dzieli. Takim miejscem, które robi bardzo dobrą robotę, jest serwis, który się nazywa Gamma Sutra, który zasadniczo polega na tym, że oni mają trochę własnych artykułów pisanych przez dziennikarzy, ale 99% tego, co tam się ukazuje, to są rzeczy pisane przez autorów gier albo ludzi pracujących w branży growej, na przykład to może być producent, nie dosłownie autor, ale też pracuje.
Czyli mamy profesjonalne podejście przedstawione przez kogoś, kto tak. się tym zajmuje, z tak. jego punktu widzenia, więc to też jest takie trochę założenie, że to nie jest prawda uniwersalna, ani ustalenie, jak teraz będzie wyglądać rzeczywistość, tylko swoje doświadczenia.
Tak, dzielimy się doświadczeniami. Tak.
To jest ekstra, można samodzielnie wyciągnąć wnioski.
Tak, ja bardzo lubię Gamma Sutra z tego powodu. I poniekąd tam jest mechanizm tego curation, czyli opiekowania się, bo to polega dokładnie na tym, że jak chcesz, to sobie możesz tam blogaska założyć od ręki i możesz pisać, co tylko chcesz. I to się nawet tam ukazuje, jest publicznie dostępne. Ich reguły, co nie wolno zamieszczać, są bardzo takie proste. To znaczy po prostu no, nie rób pornografii, nie rób żadnego hate speechu i tak dalej. Tak jest. Tak, więc takie oczywistości są tylko wpisane, a tak to można napisać, co się chce, ale to się domyślnie nie pokazuje na głównej stronie, tylko sobie gdzieś tam wisi. Więc jak ktoś nie wie, to cię nie znajdzie raczej, bo jest tego za dużo. Mają swoją własną ekipę, która jest kilkuosobowa, ale wiem, że przynajmniej jeden gość, mam wrażenie, że on właściwie wczyta wszystko. Nazywa się Christian Nutt, jest dziennikarzem, tak? On nie ma chyba doświadczenia żadnego w robieniu gier, ale jest dziennikarzem i on to wszystko czyta tak z głową. Jako osoba, która się nie zna tyle co przez osmozę, to czasami puszcza rzeczy, które jemu się wydają sensowne, bo są dobrze napisane, a ja, jak już mam doświadczenie, to widzę, że może trochę przesadził z zaufaniem, ale oczywiście trudno wymagać
ale
wszystkiego.
Ale dla odmiany taki czytelnik jak ja może coś z tego wymyślić.
Może mieć, tak. Więc on to wszystko czyta, dobiera te rzeczy, które są ciekawe i to jest bardzo fajne i to bardzo jest w gruncie rzeczy skuteczne i właśnie pokazuje siłę tego mechanizmu, gdzie ludzie piszą co chcą, ale ktoś nad tym czuwa i promuje te rzeczy, które faktycznie merytorycznie są wartościowe. I ma całkiem niezłą skuteczność. I to jest fajne. I Gamma Sutra naprawdę dobrą robotę robi pod tym względem. I przy okazji piękne jest to, że to jest tak naprawdę społecznościowa rzecz, bo tam oni ten kontent powstaje za darmo. Ludzie piszą, bo chcą się podzielić po prostu. Co najwyżej mają z tego trochę sławy, że ktoś ich zauważy i może zaobserwuje na Twitterze, ale nikt nie dostaje za to pieniędzy na przykład. Oprócz tego, że oczywiście ekipa tam jest jakaś właśnie drobna, która ma jakieś pensje, no ale muszą mieć, żeby się tym zajmować zawodowo. No, oni żyją z reklam chyba głównie i jakichś takich rzeczy. No,
serwer trzeba utrzymać.
No, tak, to jest zrozumiałe. Ale właśnie to pokazuje, że to działa. I Gamma Sutra istnieje. Ale Gamma Sutra jest przez autorów dla autorów. Gracz, jak chce poszczytać takie rzeczy, które interesują gracza, to za bardzo pożytku z tego, co na Gamma Sutra jest napisane, miał nie będzie, bo to jest zbyt techniczne albo zbyt
no chyba, że się
zaangażowany. Interesuje. No chyba, że na przykład chciałby też robić gry. To się bardzo dużo może nauczyć.
Ja jako gracz na przykład jestem szalenie ciekawa mechanizmów, które nie są widoczne gołym okiem. Tak? Co chcesz? Mogłabym robić udźwiękowienie gier, jeżeli będzie gra o kotach, które nie wiadomo czego chcą.
Tak.
Więc mechanizmy takie, o których wspominałeś wcześniej, z przyjemnością o tym czytam i z przyjemnością to potem odnajduję, to jakby pogłębia moje doświadczenie z graniem, które dla mnie jest nie tylko...
Tak, tylko że Gamma Sutra przez to, że jest pisana przez autorów dla autorów, jest miejscem, gdzie jest materiał zaawansowany. Po prostu, żeby ten materiał zrozumieć i ocenić, zgodzić się albo nie zgodzić w sposób przemyślany, to jeszcze trzeba mieć ten materiał podstawowy.
Widzę w takim razie niszę.
Jest absolutnie nisza, która polegałaby na tym, że jakiś dziennikarz, umówmy się, jakiś krytyk, o, krytyk, krytyk growy, który się tym zajmuje zawodowo i z tego żyje, który czyta Gama Sutry i w związku z tym orientuje się w tym wszystkim, z kolei przekłada to jeszcze na jeden niższy szczebelek abstrakcji i tym ludziom, którzy nie mają tego materiału podstawowego, daje ten materiał podstawowy. I czegoś takiego w grach za bardzo nie ma. Znaczy już są pierwsze pierwiosny, znaczy zawsze były jakieś pierwiosnki, tylko one nigdy nie rozkwitały. Kiedyś to był The Escapist, który próbował być ambitny, ale polegli finansowo na tym i się przebranżowili na taki dużo lżejszy materiał. Nadal mają tam paru fajnych publicystów, którzy tak troszkę pod publiczkę mówią, a troszkę piszą sensownie. Bardzo warto zwracać uwagę na Extra Credits, na Jima Sterlinga i na Zero Punctuation. Przy czym Zero Punctuation jest bardzo wulgarny. Jim Sterling ma strasznie niefajną stylówę, taki... On każde swoje wystąpienie kończy sformułowaniem Thank God for me. Aha, I to jest stylowa, tak? Znaczy to jest kreacja, ale to jest taka kreacja. I on pisze, znaczy mówi, bo to akurat mówimy o jego materiale wideo, bo też poza tym pisze recenzję. Jest dosyć arogancki w sposobie, jaki mówi. I to samo jest z Yahtzee Kroszą. Yahtzee to jest jego ksywka, Kroszą to jest jego nazwisko. On też jest bardzo arogancki. Extra Credits lepiej. Ja nie pamiętam, jak się nazywa gość, który robi Extra Credits w tej chwili, ale jest spokojniejszy. Jeszcze jest taka rubryka, nie wiem, czy się nadal ukazuje, jakieś była. Experienced Points. I dlatego ich wymieniam, że oni są takimi zaawansowanymi trochę bardziej ludźmi i oni piszą przemyślane rzeczy i sobie pomyśleli. To nie jest tak, że się jarają tematem i piszą, że wszystko jest świetne i nie mogę się doczekać na kolejne halo. Nie mówię, że takie rzeczy są złe czy coś, ale oni prezentują trochę bardziej przemyślany materiał.
Chodzi o coś
i oni
innego.
Uprawiają krytykę. Nie entuzjazm, tylko krytykę.
I krytyka, przypominamy, może być konstruktywna. Tak. I w krytyce nie chodzi o to, żeby wszystko skrytykować, tylko żeby pewne rzeczy omówić, usystematyzować, zauważyć.
Tak.
Zauważyć, co jest dobrze, co jest źle, albo co nam się podoba, albo nie, i to też należy rozdzielić. Tak naprawdę w krytyce bardziej chodzi o analizę i wyciągnięcie jakichś wniosków. I wnioski już potem tak naprawdę każdy może jakieś inne wyciągnąć, ale żeby zebrać dane.
Podstawową funkcją krytyki jest interpretacja, a nie ocena.
Tak. Interpretacja. Bardzo się cieszę, jeżeli ktoś właśnie przygotowuje artykuł, z którego ja mogę wyciągnąć na przykład inne wnioski niż on, albo podobne, albo jakieś, ale jest mój własny wkład w to, do czego doszłam, a nie kupuję czyjąś opinię i potem ją klepię bez refleksji. Nie ma polskich takich serwisów, na których można by się trochę rozwinąć, czy są? Do tamtych serwisów damy linki na stronie pod odcinkiem.
To jeszcze może dokończę wymieniać, bo wymieniłem na razie Escapista, ale wymieniłem go jako przykład porażki, co jest nie do końca sprawiedliwe, dlatego że na przykład ci goście, których wymieniłem, oni robią bardzo dobrą robotę, ale ponieważ Escapist musiał się w którymś momencie nastawić na to, żeby jednak mieć poczytność, to oni na przykład robią to w takiej stylówie specyficznej dosyć. I Escapist jest jednak głównie skręcił w stronę takich entuzjastycznych rzeczy, a na dokładkę mają takie rzeczy bardziej związane z krytyką.
Ludzie się chcą entuzjazmować. To
nie
jest
przyjemne. Nie ma żadnego problemu w tym, że chcą się entuzjazmować. Mm-hmm. Chodzi o to, że przydałoby się jeszcze coś, żeby posuwać to wszystko jednak do przodu. Taki serwis, który próbuje to robić w tej chwili i całkiem dobrze mu to idzie, mam wrażenie, jest Polygon. Warto to śledzić wszystko, co robi Russ Pitts i jego żona Susan Arendt, bo oni oboje są bardzo doświadczonymi dziennikarzami growymi. I robią właśnie dobrą robotę w tym sensie, że myślą. Nie mówią tylko, co czują, ale też, co im się wydaje, bo sobie przemyśleli. To jest bardzo cenne. Arendt chyba robi dla Joystick. Pisze się jakoś tak dziwnie. Joysticku. No w każdym razie ona chyba tam pracuje w tej chwili. A raz Pitt jest w tej chwili freelancerem, więc nie wiem, gdzie wyląduje. Będzie pewnie dużo różnych rzeczy w różnych dziwnych miejscach. Zresztą Polygon miał bardzo ciekawy materiał ostatnio o Polsce.
Czytałam, damy link do tego artykułu, on jest super, tak. Bo to było o tym, że koniec łagodnego traktowania, jesteśmy już poważni, profesjonalni i mamy zasuwać tak jak wszyscy i robić dobrze.
Tak,
to było fajne.
Tak, mi się bardzo spodobało, bo mam
koniec taryfy ulgowej.
Koniec taryfy ulgowej, dokładnie dlatego mam nadzieję, że sobie wszyscy to obejrzą i sobie wezmą do serca, że nie można całe życie tylko narzekać, że urodziliśmy się w takim okropnym kraju i nic tam nie może wyjść, bo to przecież Polska.
Obawiam się, trudno.
Że niestety już jesteśmy na tym poziomie doświadczenia, że już mamy prawo i obowiązek wymagać od siebie pewnych rzeczy, bo inni już od nas wymagają, bo już nas zauważyli i już docenili to, co zrobiliśmy. Docenią dalej, jeżeli zrobimy znowu, tylko musimy zrobić porządnie.
Fajnie by było czasami też popatrzeć na to, co my robimy ich oczami, bo najwyraźniej my nie zauważamy czasami fajnych rzeczy.
Tak, nie umiemy się doceniać za bardzo. Tak, więc w Polsce jest trochę, jesteśmy w tyle. To znaczy są w Polsce ludzie, którzy starają się robić to samo.
Pod względem publicystycznym.
Tak, Ale jakbym miał tak wymienić kogoś, że uważam, że robi dobrą robotę, taką, że go polecić, tak od ręki nie był w stanie. Trochę to wynika z tego, że ja nie śledzę aż tak pilnie, bo tego nigdy wcześniej nie było. Także można było
tego nigdy poczytać. Dużo w Polsce nie było. Zawsze nie. Było dużo recenzji. Oczywiście jestem cała za tym, żeby wszyscy robili recenzje i nagrywali filmy z tego, jak grają, ale krytyki growej to dużo
tak,
nie było.
Trochę problem polega na tym, że u nas jest troszeczkę inne podejście i oczywiście wszystko się zaczynało od tego grona entuzjastycznego. I dalej mamy bardzo dużo periodyków entuzjastycznych.
Mamy doskonałą scenę grową, mamy świetną scenę komputerową tak naprawdę. To fajny kraj pod tym względem.
Tak, mamy znakomitych programistów. Kiedyś opowiem o tym, jak programiści z PCF-u robili różne rzeczy, których programiści z Epika nie byli w stanie zrobić. Znaczy w ogóle jest tak, że w PCF-ie pracowała, w tamtym czasie jak ja tam pracowałem, pracowała czołówka takich polskich. Nie to, że wyłącznie tylko w PCF-ie byli ci dobrzy, a gdzie indziej to nie, bo to nieprawda. Ale jakbyśmy mieli przeliczyć sobie talent na metr kwadratowy, to w PCF-ie podejrzewam była najwyższa średnia w Polsce wtedy. Tam byli znakomici fachowcy, a programiści to już w ogóle wymiatali. To było niesamowite patrzeć, jak oni bez problemu rozwiązywali problemy, które dla Epika to w ogóle, o Jezu, co to będzie.
Lubię się czuć dumna z...
Tak. Tak, ja mógłbym spokojnie od ręki pana paru wymienić z nazwiska, bo uważam, że warto, ale może kiedy indziej.
Możemy o tym, tak jak mówiłam, tak. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na temat profesjonalnej części branży growej w Polsce i będziemy sobie plotkować. Chyba, że nas, wiesz, znajdą i zamkną do tego czasu, to nie. To wtedy w podziemiu.
Więc w Polsce problem polega na tym, że nawet jak ktoś stara się być bardziej zaawansowany, to nadal jest to entuzjazm. Nadal jest to bardziej zaawansowana forma entuzjazmu, w którym on idzie w swoje, taki człowiek idzie w swoje impresje i nadal to są jakieś tam impresje, ale takiej ustrukturyzowanej krytyki, gdzie ktoś się zastanowił, co to oznacza i może wcale nie powinienem być na przykład do tego dobrze nastawiony, a może powinienem, a może właśnie powinienem odkryć w tym coś, co mi do tej pory jakby umykało, to nie. To
wydaje mi się, że takich rzeczy możemy zacząć szukać już w różnych pracach naukowych, wbrew pozorom. W sensie na tych wszystkich wydziałach, które zajmują się rzeczami okołogrowymi i tam powstają licencjaty, magisterki, a nawet prace doktorskie na ten temat i wydaje mi się, że fajnie tak. By było, gdyby one były... Ja wiem, że to jest świeża rzecz i z tego co pamiętam, praca naukowa musi odleżeć w sekrecie chyba 2 lata, zanim będzie można ją opublikować normalnie, w sensie dla szerszej publiczności i fajnie by było, gdyby ktoś to zaczął na przykład przeglądać, zbierać, opracowywać i wydawać, bo tam mogą być zupełnie rzetelne badania zrobione oczywiście przez entuzjastów, bo kto idzie na taki kierunek, jeżeli nie jest entuzjastą tematu.
Najważniejsze jest to, że on podlega pewnemu rygorowi.
Podlega pewnemu rygorowi, obowiązuje go jakaś metoda naukowa i nie może po prostu napisać żadnej porządnej, sensownej pracy, która się obroni tylko na jakimś zachwycie, tylko musi zrobić opracowanie, musi zrobić jakąś systematykę, jakieś takie rzeczy. Tak. To by mnie ciekawiło.
Tak, podejrzewam, że te prace wszystkie by trzeba najpierw trochę zbeletryzować, żeby były przystępniejsze.
Opracować, tak.
Opracować, ale myślę, że tak, tam by można znaleźć dużo materiału, który się do tego nadaje i mógłby być punktem wyjścia. Troszeczkę mamy o tyle tutaj utrudnione zadanie, że ludzie, którzy robią ciekawe rzeczy, są bardzo rozproszeni. To bywa tak, że ktoś gdzieś jest na jakiejś, nie wiem, ekonomii czy innej socjologii i akurat trafił na promotora, który jest przychylny i sobie entuzjastycznie zrobił ciekawą pracę na nieszablonowy temat. A tak, żeby mieć w Polsce jakiś wydział czy fakultet, który się zajmuje grami, w sensie, że grami, że się na tym koncentruje, to są takie miejsca w Polsce. Słyszałem, że w Krakowie jest całkiem rozwinięta działalność pod tym kątem, ale tym się różni od tego, co jest gdzie indziej, że gdzie indziej jest zdecydowanie nacisk na to, żeby gry robić. W związku z tym zawsze jest ten kontekst techniczny, bo gry komputerowe to jest taka specyficzna forma artystyczna, w której nie ma ucieczki od strony technicznej.
Co się idealnie nadaje na wszelkiego rodzaju prace inżynierskie, które ma... Praca inżynierska ma obowiązkowo taki a taki procent części teoretycznej i taki procent części praktycznej. Rewelka.
Tak.
Jakby stworzone do tego.
To jest ta różnica, że literat może być artystą w 100%, a projektant gier komputerowych musi być w 50% artystą i inżynierem. I nie ma od tego ucieczki.
Przepraszam bardzo, mój recenzent i taki człowiek, który zasadniczo prowadził mnie przez większość moich studiów, mówił, że ja byłam na sieciach komputerowych, że każdy sieciowiec jest artystą i poetą w duszy. No jest taki moment, trzeba wybrać, czy idziemy na specjalizację na programistyczną, na sieciową, czy na jakąś tam trzecią, której i tak nikt nie brał pod uwagę. Prowadzący te kierunki próbowali nas namówić, więc pan od programowania mówił nam, no przyszłość przed wami, tak, będziecie programować, nauczymy się tutaj programować w takich, a takich językach. I on nam zasadniczo obiecywał dobrą przyszłościową pracę po tej specjalizacji. I myśmy tak to fajnie, tylko że my akurat byliśmy studentami, że tak powiem, w pewnym wieku i większość z nas pracę już miała. I w gruncie rzeczy nie za specjalnie nam to zareklamował. Podejrzewam, że gdybyśmy byli świeżymi studentami, takimi po maturze i tak dalej, to miałby lepsze wzięcie. A pan od sieci powiedział, bo wiecie, sieci to jest po prostu, po pierwsze to jest zajebiste, takie ciekawe, takie złożone, takie mechanizmy są, i one są do ogarnięcia, ale one są fascynujące. Nie sprzedawał nam tego jako czarnej magii, w której my będziemy teraz stać z tą złotą różdżką w kapeluszu i nadchodzi sysadmin. Tylko wtedy już jesteście tymi detektywami i kombinujecie i wymyślacie, jak coś rozwiązać i macie, programiści też tak robią, tak? Mają problem, muszą go rozwiązać, czasami nie wprost, czasami muszą jakoś tam bardzo wyłatać. No wiadomo, to jest wszystko super ciekawe, informatyka jest po prostu ekstra. Ale potem on mówił, w ogóle każdy sieciowiec jest artystą. No i myśmy wtedy tak już strzegli uchem, to znaczy, co masz na myśli, miły człowieku, który chcesz nas namówić? My tak siedzieliśmy w tych ławkach, mieliśmy kaca, bo zjazdy mieliśmy w weekendy i tak dalej, więc patrzymy tak na niego przez te ciemne okulary, on tam stał, spojrzał właśnie takim nieobecnym wzrokiem w to okno i powiedział, stoisz w tej serwerowni i przez to okienko w tej piwnicy, gdzie masz tę serwerownię, przez to okienko przy suficie wpada to światło, przechodzi przez te wszystkie kable, przez ten cały burdel, który tam jest i ty na to patrzysz i widzisz, że to jest piękne. Wzruszyłam się nawet teraz, kiedy o tym opowiadam.
Więc to jest dokładnie to, o czym mówię w przypadku projektantów. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś rozumie tego człowieka w tym momencie, to mógłby zostać projektantem.
Potem się zaczęłam nad tym zastanawiać i nawet jak spojrzałam jeszcze na swoim roku, kiedy myśmy nie byli jeszcze sezonowanymi informatykami ani niczym takim, to tak, jeden robił zdjęcia, drugi coś tam rysował, trzeci coś pisał i miałam w grupie samych facetów jedną moją przyjaciółkę, która też ma zacięcia artystyczne. Każdy z nas coś oprócz tego siedzenia w tej inżynierce po same uszy i to nas ekscytowało. Dotarliśmy do końca studiów jako naprawdę niewielka grupa. Zaczęliśmy w 30, zostaliśmy w 8 osób. I każdy miał tę część, która nie była tak techniczna, jakby się człowiek chciał spodziewać.
No więc z projektowaniem gier i w związku z tym ze zrozumieniem gier od strony takiej wewnętrznej, tak? Ze zrozumieniem, jak one działają jako gry, nie jako programy komputerowe, tylko jako gry, jest właśnie tak, że trzeba być bardzo technicznym, a jednocześnie trzeba być bardzo artystycznym. W sensie nie artystycznym, że trzeba być wielkim artystą, który namaluje Monalizę, tylko w sensie takim, że trzeba mieć tą wrażliwość artystyczną. I to się dobrze składa, że o tym opowiedziałaś, ponieważ to pokazuje od razu nawet dwie rzeczy, a nie jedna. Jeden problem, który się z tym wiąże, jest taki, że na przykład w Polsce, jak są ludzie, którzy się zajmują grami, w sensie, że się nimi zajmują rzeczywiście, tak naukowo nawet gdzieś, to oni albo są na jakiejś polibudzie, nawet takiego spotkałem człowieka u mnie na LC na polibudzie warszawskiej i są zainteresowani wyłącznie stroną techniczną, bo na przykład są programistami i chcą zrobić takiego bota, który w strzelance wygra z każdym. Swoją drogą to jest trywialne. I to jest ich interesuje, ten aspekt techniczny. Albo są ludzie, którzy są umiejscowieni w jakichś wydziałach uniwersyteckich, właśnie literackich, jakaś teoria sztuki, coś takiego, ewentualnie teoria komunikacji, jakaś teoria społeczna, bo to typu miejsca. I ich interesuje tylko ten drugi aspekt. W sensie gra jako znak, gra jako przekaz, gra jako fenomen kulturowy. Mm-hmm. A ta strona techniczna im zupełnie umyka. A problem polega na tym, że żeby zrozumieć część artystyczną, trzeba rozumieć część techniczną. Dlatego, że gra to jest na najbardziej tym podstawowym poziomie zbiór reguł, czyli tak naprawdę to jest matematyka. Nawet jeżeli nie wyraża się równaniami matematycznymi, to tak naprawdę jest matematyka albo logika. I jeżeli ktoś tego poziomu nie jest w stanie zrozumieć, bo jest nietechniczny, to nie zrozumie, jaki jest tego wyraz artystyczny i tak dalej. Coś mu umknie. Będzie to na to zawsze patrzył tak zewnętrznie, na zasadzie tego, jak ludzie na to reagują, a to nie to samo. I dlatego jak już się gdzieś stykam, i dlatego między innymi nie za bardzo na to zwracam uwagę, jak się gdzieś stykam z takimi opracowaniami robionymi tu w Polsce, to one są zawsze ubogie, bo są zawsze tylko z tej jednej połówki i czegoś brakuje. Ktoś widać, że polizał przez szybkę temat i nawet bardzo sobie to dobrze wziął do serca i przemyślał i widać, że zrobił kawał dobrej roboty, tylko nie wniknął wystarczająco głęboko, żeby to miało głębszy sens. Gdzie indziej jest inaczej. To znaczy generalnie raczej są miejsca nastawione na taką perspektywę mieszaną i są dużo lepsze efekty w związku z tym.